Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I są ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć.
Cześć Mando i cześć Rychu.
I jest z nami Marek Wyszyński, Rychu. Ciebie również witam. Cześć.
Tak jest. Cześć panowie, witam wszystkich słuchających. Pewnie dzisiaj bardziej w statystującej roli, ale zobaczymy jak to pójdzie.
Jak w trakcie nagrania. Dzisiaj powracamy do komiksów gwiezdnowojennych i zaczynamy nadrabianie zaległości, ponieważ już w tym miesiącu, już za chwilę wyjdzie drugi tom komiksu Solo i Chewbacca za milion kredytów, część druga. No a my jeszcze nie rozliczyliśmy się z częścią pierwszą i to dzisiaj zrobimy. Solo i Chewbacca, no to jest jeden duży tom podzielony na dwie części i tak też wydany i w Marvelu i w Polsce. Ten pierwszy tom zawiera 5 zeszytów głównej serii oraz jeden specjalny zeszyt dodatkowy Dzień Życia. Ale zanim przejdziemy do mięcha, no to pewnie dwa zdania powinniśmy powiedzieć o twórcach.
No tutaj jeżeli chodzi o główną serię, to za scenariusz odpowiada tutaj Mark Guggenheim, który w Gwiezdnych Wojnach, z tego co widziałem, pisał zeszyty jakiś Age of Rebellion oraz pisał miniserię Dark Droids D-Squad. Natomiast to jest twórca, z którym ty, Mando, chyba miałeś sporo do czynienia, bo z tego co widziałem, to on jest scenarzystą i producentem też telewizyjnym i między innymi w Arrowverse sporo robił, bo i przy Arrow, i przy Legendach Jutra i przy innych serialach, także na pewno świetnie z jego pracami jesteś zaznajomiony. A za rysunki odpowiada tutaj David Messina, który rysował trochę różnych rzeczy, w Gwiezdnych Wojnach niewiele, bo z tego co widziałem, to on nie wojnę Łowców Nagród, tylko serię Łowcy Nagród, chyba 3 zeszyty w pierwszym tomie rysował, robił jakieś rzeczy przy Star Treku, a z takich autorskich serii to co ciekawe, on rysuje erotyki, co trochę, nie wiem, przy tym jego stylu to trochę mnie zaskoczyło, jak zobaczyłem, że on w komiksach erotycznych jakoś tam siedzi.
Może tam się bardziej stara.
To jest ta dwójka. Może się bardziej stara, tak. No i to jest ta dwójka, która odpowiada za główną serię, bo o twórcach i twórczyniach Dnia Życia to porozmawiamy później, bo pomimo tego, że to jest w teorii jeden zeszyt, no to tam jest tych nazwisk sporo więcej.
No to jak już się rozliczyliśmy z twórcami, to o czym jest ten komiks?
Historia wydaje się bardzo prosta, ale może najpierw od, można powiedzieć, prologu do całej historii zaczniemy, bo teraz musicie mnie poprawić, bo nie wiem, czy to jest Canto Bait, czy to jest coś innego. Natomiast sam komik zaczyna się od skoku na kasyno, gdzie Han ma być tak zwanym getaway driver. To jest ekipa, która pracuje dla Jabby, mają obrobić kasyno i Han ma pomóc im uciec. Oczywiście nie wszystko idzie dokładnie tak jak powinno. Han ratuje im tyłek oczywiście w ostatnim momencie, dość brawurowo, przelatuje w którymś momencie wręcz nawet przez budynek. Oczywiście no, pojawia się dużo jakichś, nie wiem, animozji między nim a resztą ekipy i teraz no, nie wymienia absolutnie wszystkich z imienia. W każdym razie po samej akcji trafia do Jabby, gdzie dostaje nowe zlecenie. I tutaj no, kilka rzeczy. Przede wszystkim tak, samym zleceniem jest kradzież urny z prochami wroga Jabby. To raz. Dwa, miejscem, z którego mają ukraść tę urnę jest Corellia. Tak? Więc to jest dla samego Hana powrót do domu, można powiedzieć w jakimś stopniu. No i tutaj będziemy mieli kolejny wątek. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Han musi na tę akcję zabrać Greedo, który rzekomo ma informacje niezbędne do tego, żeby tę urnę zwinąć. Mają okraść Augustusa Gravesa, który jest szefem, prezesem Corellian Engineering Corporation, czyli no jednej z firmy, która zajmuje się budowaniem chyba statków tam. Nie wiem, czy oni budują te statki, czy to są tylko, czy to jest coś mniejszego, no to nie ma większego znaczenia. W każdym razie no muszą tę urnę stamtąd zajumać i bardzo szybko trafiają na kogoś, kto podaje się, można powiedzieć, za ojca Hana. który ma być osobą, no, którą w zasadzie dołączają do swojej ekipy, więc finalnie jest ich czterech, no bo jest Han, Chewie, Greedo i ten domniemany ojciec Hana. No i chodzi o to, żeby tę urnę ukraść, uciec z tym. I to w dużym skrócie tyle, no bo dalej to już musiałbym streszać faktycznie wydarzenia tego komiksu i, no i te wszystkie twisty, które tam po drodze się wydarzają. A oprócz tego mamy jeszcze Łowcę Nagród, czy kogoś imperialnego? Baka Van Kato,
który... To jest
który...
komendant z jakiejś firmy. Komendant Bak Van Kato.
Tak, który dostaje zlecenie na złapanie Hana. I no. No i to w dużym skrócie tyle mówię, bo wszystko inne to już wchodzimy w spoilery.
To
bo
są
oczywiście...
konsekwencje nieudanego skoku, nie? No bo na tej Koreli rozgrywa się większa część akcji, a potem skaczemy po różnych planetach. Potem w sumie są chyba cztery planety, w tym powrót na jedną z nich i to jest takie łatanie tego, co nie wyszło. Dużo osób zaczyna się interesować tą urną, bo to jest jednak kupa kasy, bo Jabba chce za to zapłacić milion kredytów, jak w tytule.
No, oczywiście się okazuje,
potem zaczyna
że
się
nie...
to wszystko rozsypywać.
Jabba
nie?
wysłał więcej niż jedną ekipę, bo wysłał też kolesi Hana, z którymi właśnie dokonywali tego pierwszego skoku na kasyno, więc oni oczywiście mają ze sobą napięku, no także mówię, tutaj postaci jest multum i faktycznie musiałbym mieć jakąś ściągę, gdyby w tym momencie chcieć wszystkich wymieniać. Niektórzy wpadają tutaj dosłownie na kadr czy dwa, ale mamy mrugnięcia okiem do pozostałych serii, bo nawet tutaj nawiązujemy do Łowców Nagród w którymś momencie. Więc mówię, no całe mnóstwo tak naprawdę tych wydarzeń i postaci tutaj jest, ale tak jak Mando mówisz, tak, no skok oczywiście, wydaje się, że na początku pójdzie wszystko gładziutko, finalnie wcale nie, no i tak naprawdę to już no, typowy heist, zdrady, przekręty, oszustwa i tyle.
Podobało mi się ten żart z Greedo, bo w erze Disneya, w erze Disneya z żartami różnie bywa, czego przykładem chociażby za chwilę będzie ten Dzień Życia Nieszczęsny, ale te całe przepychanki, kto strzelił pierwszy, to jest już w sumie prehistoria, to jest coś, co już od 10 lat nie jest na ustach fanów, a kiedyś to przecież jeszcze przed erą Disneya rozgrzewało fanów, to była najgorętsza dyskusja.
No, to już inni fani są, trochę, nie?
No, zmiany w epizodach w 99 w edycji specjalnej, zmiany na DVD i kto strzelił pierwszy. I tutaj to jest fajnie wplecione. I na samym początku właśnie w rozmowie między Hanem a Greedo i w końcówce również, gdzie to Greedo strzela. Także to była fajna rzecz. Podobają mi się w miarę te mrugnięcia okiem, to co mówisz, bo tutaj tych postaci pojawia się całkiem sporo, no bo jest czarny Kersantan, jest Tonga, która pojawia się na chwilę, jest bardzo fajne nawiązanie do Szkarłatnych Rządów, naprawdę w tym momencie mi się tak pucha cieszyła, bo pojawia się archiwistka i mamy dokładnie przeplecioną jedną scenę ze Szkarłatnymi Rządami, nawet tak się prywatnie trochę w sobie śmiałem, że ten Solo i Baka bardziej nawiązuje do Szkarłatnych Rządów niż Szkarłatne Rządy nawiązują do Szkarłatnych Rządów, bo tutaj takie mamy fajne zazębienie. Mamy jedną scenę, która nie jest wyjaśniona w tym komiksie. Jak się nie czytało Szkarłatnych Rządów, to tak zostajemy, no nagle się coś tam gdzieś wydarzyło w tle, a Han wpada na gotowe, ale no, ta scena fajnie podbudowuje to, co w Szkarłatnych Rządach jest w retrospekcji tak naprawdę. I no, pojawia się postać, która jest tyłem. W tym komiksie absolutnie nie wiadomo, kto to jest. Han tylko widzi, o, ktoś przyszedł i tyle. No a my wiemy, że to jest Kira, więc tutaj byli tak blisko siebie, jak już dawno nie byli i jeszcze od tamtej pory przynajmniej świadomie nie będą. No bo jak Han będzie w karbonicie, będzie trochę bliżej niej.
Mhm. Znaczy sama ta główna intryga, ona jest, mam wrażenie, bardzo... bardzo dobra. Taka w takim tym przygodowym, heistowym stylu. Trychu, powiedziałeś na samym początku w zasadzie, jak tylko żeśmy rozmawiali sobie prywatnie o tym komiksie, że to jest trochę taka afra. I ja totalnie rozumiem to porównanie. dlatego że no, to jest właśnie tego rodzaju komiks, który mamy, mamy te wszystkie przygody, mamy te zdrady, wolty fabularne, mamy no, wszystkie takie kroki, które w tego rodzaju komiksie, historii, opowieści są obowiązkowe, czyli nie wiem, montowanie ekipy, próba włamania czy jakiegoś napadu, która oczywiście idzie nie po myśli naszych twórców, pojawiają się jakieś nowe postaci, pojawiają się jakieś postaci, które ścigają naszą główną ekipę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to jest, powiedziałbym, bardzo takie intensywne, bo no, my w Avshen często to podkreślamy, że to jest właśnie taki komiks, który jest szybki, dużo się dzieje i ogólnie jest niezła zadyma. Tutaj mam wrażenie, że to jest jeszcze podbite, bo każdy zeszyt to jest naprawdę rzecz upchana wydarzeniami. I to jest w porządku, ja to totalnie kupuję. Przy czym ja troszeczkę mam problem z tym, jak Guggenheim prowadzi tę opowieść w kontekście tych wszystkich nawiązań i mrugnięć okiem, bo ja mam wrażenie, że z jednej strony są tu rzeczy fajne, to co ty, Mando, powiedziałeś, czy ruchów w fabule, jak streszczałeś, że nie wiem, mamy nawiązania do Łowców Nagród, bo pojawia się na przykład Tonga, czy pojawia się Czarny Krysantan. I to jest niby okej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę tego jest za dużo, w tym sensie, że właśnie znów te samo to przemieszanie z tymi szkarłatnymi rządami to jest fajne samo w sobie. Ja nawet nie zwróciłem uwagi i w sumie jak ty o tym powiedziałeś, to naprawdę jest super patent, ale z drugiej strony no, trochę mam wątpliwości, czy tu nie jest natkane tego za dużo, bo przecież na tej Koreli tam też Lady Proxima chyba miga, no, mnóstwo różnego rodzaju nawiązań mniejszych lub większych, w końcówce zresztą to już jest w ogóle jedna strona, a chyba trzy
no,
cameo.
No ta końcówka, ostatnia strona to jest już przegięcia, trzy cameo, z czego
ale
jedno,
wiecie co, ja się zastanawiam,
jak wyjęcie dokładnie z kapelusza, nie?
Na ile to nie jest trochę narzucane przez Disneya? Wiecie, że to ma faktycznie cały czas gdzieś te nawiązania być i gdzieś to ma cały czas, no bo to nie jest tylko znaczy, ten komiks.
Ale mnie te nawiązania w trakcie komiksu nie bolały. Tutaj Han podkreśla, że on miał nigdy nie wrócić na Korelię. To jest jego pierwszy powrót. No to te wspomnienia używają. Tutaj są takie kadry, gdzie on idzie ulicą i przypomina sobie na jednym kadrze takim tylko coś. Tutaj coś następnego. Ta pierwsza część jest spoko, ale ta ostatnia strona, to się zgadzam. Jak ją czytałem, to po prostu jakbym patrzył na plakat Mandalorianina, nie? Wszystko wyskakuje, nie? Nagle pojawia się przecież ten Panda Boba z tym swoim kolesiem, to oni w Łotrze też się pojawili z dupy na Jedzie, nie? Dwa zdania zamienili przed wysadzeniem Jedy, Jedha City. I są tu sobie po prostu w więzieniu, bo tak, nie? I dwa zdania mówią. Ale ostatni kadr to już w ogóle mówię wow, nie? Ale to i tak dla mnie było takie urocze. Nawet ta ostatnia strona, która normalnie pewnie bym bo to już jest roztwór przesycony, to i tak jakoś tak z uśmiechem na ustach skończyłem.
Dla mnie to nie jest tak, że ja to jakoś bardzo krytykuję, ale ja już nawet się troszeczkę tak westchnąłem, bo może nie tyle, że głowę złapałem, jak się na przykład Czarny Krysantan pojawił, bo jakoś on mi do końca do tej ekipy nie pasuje, nie? Jak on tam się przewija w Avshe właśnie, to jest okej, no bo jednak to było mocno zintegrowane, ta postać była mocno zintegrowana właśnie z Afrom, to zawsze się uśmiecham. Tutaj tak, no nie wiem, dla mnie może ci trochę za dużo, nie?
Już go, po Bobie go nie lubisz.
Nie, no
po
lubię go, cały czas go lubię, ale... Nie,
ale ja też tak miałem, nie? Nagle wskakuje i potem w ogóle mamy cały zeszyt, gdzie w zasadzie łuki
no,
gadają.
No tak, tylko, tak, i piorą się po pyskach,
bo to jest walka łukich przez pół
zeszytu. Dokładnie tak,
nie?
Ale jakby to trochę mówię krytykując, to myślę, że to trzeba wziąć na klatę, bo całościowo to jest nadal spoko. To jest właśnie taka solidna, sympatyczna rozrywka i tu są dwie rzeczy, które wydaje mi się, że są dość ciekawymi takimi gimmickami fabularnymi. Jeden to jest ten wątek ojca, który no, już ma pewne przesilenie w tym tomie, bo my się dowiadujemy coś o tej postaci, ale to jest nadal interesujące i coś, co mnie osobiście jakoś tam trzyma przy tej historii, no bo jednak to nawet Han mówi, że on czasem myśli, że to jest jego ojciec, a czasem mu nie ufa i to jest tak obudowane, że w zasadzie to my jako czytelnicy to też nie do końca wiemy przecież, czy to jest faktycznie jego ojciec, czy nie.
No teraz, znaczy,
teraz
już wiemy,
bo tam jego... mamy to przesilenie, nie?
Ale... pada. To w pierwszej chwili jest głupie, strasznie, ale to nawet ze strony komiksu z dymków pada, bo to kończy zeszyt, a w następnym zeszycie Han wali go w pysk i mówi, że zapomniałeś o najważniejszym motywie takiego przekrętu, nie? Że przecież ja ciebie nie znam, nie rozpoznaję ciebie, ale potem ten okazuje się, że zna jakieś tajemnice, jakieś takie ich prywatne rozmowy i faktycznie no, możemy myśleć, może to jest ojciec i Han też tak jakby to zaczyna kupować.
No ale wiesz, to jest też coś, co może być nadal fajnie eksplorowane, no bo chociażby właśnie ta znajomość przeszłości, no to sugeruje nam, że coś tutaj na rzeczy z tą postacią jeszcze może być, no nie wiemy do końca co, w jakim kierunku to pójdzie. No i druga rzecz, to ja się zastanawiam samo to meritum, bo nie wiem, tak jak słyszę, że to jest pogoń za urną z kimś tam, to trochę jestem nieufny. Mam wrażenie, że tutaj zaraz jeszcze wyskoczy coś, że sedno tej sprawy jest nieco inne, także to jest tak dosyć interesująco prowadzone. No i no, umówmy się, że ten cliffhanger, który dostajemy na koniec, no to też jest ciekawy. No nie powiem, że mocny, no bo to jest tak, że to nie wiem, czy ktokolwiek jest się w stanie na to złapać, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest zaskakujące.
Mhm. No ja trochę rozumiem to, co mówicie, ja może troszeczkę ponarzekam, bo no, wspomnieliśmy tutaj już Afrę, nie? Natomiast to, co mi się właśnie podoba zawsze, to jest to, że ona mocno stoi na własnych nogach, tam gdzie może, i jakoś tak nie próbuje co chwila nawiązać do pozostałych wydarzeń, czy innych komiksów. A druga rzecz, to ja mam wrażenie, że Afra jest bardziej, nie wiem, kameralna, mniejsza, jeśli idzie o swój rozmach i zasięg. Natomiast tutaj ja się czułem troszeczkę przeładowany, nie? Bo tak jak
mamy
na początku te Corellie, a później skaczemy, tak jak Mando powiedziałeś, na ileś planet, wracamy. Tych postaci zarówno w samym komiksie, jak i tych nawiązań i tych mrugnięć okiem jest od cholery. I to trochę męczy w którymś momencie. Znaczy może męczy to jest może złe słowo, ale mówię, jest tego po prostu trochę za dużo no widać, że to jest na siłę. Widać, że to czasami jest na siłę, tak jak już mówiliśmy, to wrzucanie, no czy ten kadr kończący, czy po prostu to wrzucanie tej mnogości tych postaci. Zobaczymy, w którą to stronę pójdzie w tym tomie drugim już za chwilę. Natomiast mówię, no dla mnie to było takie lekkie już, trochę za dużo dobrego. Mimo tego, że sama historia mi się podobała, no to mówię, to ona mogła się jednak trochę może na samej Corellii albo Corelli i jeszcze jednym miejscu, a nie w pięciu jednocześnie dziać, więc to tyle ode mnie, ale mówię, no to są takie delikatne narzekania, absolutnie, bo tak to mi się jak najbardziej sama historia i przebieg podobał, tylko mówię, może troszeczkę za dużo i można było bardziej kameralnie albo niekoniecznie wplatywać połowę znanych nam postaci z kart komiksu.
No myślę, że ten ostatni kadr to wyjaśniać nie będą. To na pewno jest ciekawa historia na inny czas. A Afra jest fajna, bo Afra też ma ciekawe te artefakty.
Dokładnie.
Bo Afra gdzieś tam się zagłębia w jakieś rzeczy nieeksplorowane w Gwiezdnych Wojnach, odkopuje archeologię jakąś, a tutaj mamy po prostu urna na razie, nie? Jabba kogoś nie lubił i teraz chce mieć jego prochy jako pamiątkę i tyle. A natomiast wiesz, no mnie się mimo wszystko fajnie wracało do Hana, bo ten etap między epizodem 5 a 6, no to już jest dość długo eksplorowany, a to tylko rok jest, a te komiksy zadziwiająco długo, no 3 eventy i tomy pomiędzy nimi.
Tam przecież to, dzień ja po dniu akcję dostajesz praktycznie.
Już się nie robi dłuższe niż ten między 4 a 5 epizodem. No i Hana tam nie ma, więc do tego Hana sobie na chwilę powrócić, znów tam żarciki, które już słyszeliśmy 1000 razy. jakieś tam przepychanki słowne między Hanem a Czubaką. Sokół, który rozwala się zawsze w krytycznym momencie, ale to nic się nie dzieje, przecież zdążę. Ja wiem, no to wszystko czytaliśmy 100 razy i oglądaliśmy 100 razy, ale mimo wszystko mi się tam to całkiem nieźle czytało, aczkolwiek zgadzam się, tych nawiązań czasami tu jest za dużo.
No i w zasadzie to nie wiem, czy wiele więcej jesteśmy od strony fabularnej powiedzieć. No,
myślę, że będziemy się powtarzać już za chwilę, nie?
To wizualnie, panowie, jak oceniacie ten komiks? Rychu, tak się zacząłeś śmiać, że może się bardziej przykłada w erotykach rysownik. To co, nie kupiły cię rysunki w Hanie Solo i Czubace?
Wiesz co, nie, okej.
Okay. Nie kupiły go, jakby takie miał gołe dupy oglądać.
No, to może tak, nie? Wiecie co, ja sobie tego komiksu jakoś ostatnio nie przypominałem. Ja go przeczytałem, kurczę, pewnie z miesiąc temu i przypomniałem go sobie z raz. Gdzie na mnie zrobił dobre wrażenie. Nie było żadnego efektu wow. Mam wrażenie, że lepsze rzeczy oglądaliśmy już w przypadku tych nowych, w cudzysłowie, Gwiezdnych Wojen. Także okej. Okay. Ale no nic, co by gdzieś mi jakoś szczególnie w pamięć zapadło. Wiecie co, ja mam z tym takie problemy, że czasami jak czytam je, no to ja widzę Harrisona Forda, widzę Carrie Fisher, czy nawet Emilię Clarke w Szkarłatnych Rządach, a czasami nie. I to mnie gryzie, bo po prostu jest tak różnie z tą równością tych rysunków i mnie się chyba najbardziej podobają, jak są jednak mocno podobne do tych pierwowzorów, a tutaj różnie z tym bywało, także okej, okay, ale to jest tyle, co ja mogę powiedzieć, więc i tak już długo
mówię o tym,
jednak że jest
w porządku. Widziałem.
Ja też. Mhm.
Ja tego Forda jednak tu widziałem.
Bywały momenty, że tak, ale mówię, nie zawsze.
Pamiętam
komiksy,
serię komiksów, niestety, gdzie widziałem go za mocno, który rysował pewien pan z Salvador La Roca. Wolę takie właśnie trochę mniej rzeczywiste i dla mnie były okej. Mi się tutaj podobały rysunki. Żadnych zachwytów, nic mnie tam na kolana nie rzuciło, ale było spoko. Nie miałem żadnego momentu, żeby coś było nie tak.
Właśnie to jest słowo chyba najlepsze. Spoko. To jest dla mnie typowy amerykański mainstream w rysunkach, także ja nie będę tu się rozwodził. Jest okej.
Okay. No tak jak typowe CGI w Disneyu, nie? Jakby no to jest wszystko takie troszeczkę generyczne, można powiedzieć, nie? I nie wyróżnia się, nie jest absolutnie fotorealistyczny, jest tak jak już Mando powiedziałeś, o czym zresztą mówiliśmy nieraz w przypadku tych serii. Takie typowo komiksowe, nie? To jest taki typowy Marvel.
No ale to też jest kwestia tego, że nieraz to o tym mówimy, nie? Że mamy rysowników takich, którzy się potrafią pobawić. Oczywiście też to jest uzależnione od scenariusza, ale że mamy jakieś, nie wiem, kadry takie, które...
No mangowe na przykład,
ale
nie?
Ale też, które zapadają w pamięć na przykład, nie? Bo nie wiem, tak. Bo jest jakaś cała strona na przykład z jakimś konkretnym rysunkiem, albo jest jakaś zabawa kadrowaniem, albo cokolwiek innego. Tutaj tego nie ma. Ja też dlatego mówię, że to jest taki...
Tu nie było takich sytuacji,
taki mainstream, nie? Rysunkowy i też nawet formalny, nie? Że taki klasyczny dosyć układ kadrów cały czas i wszystko, ale w
tak,
porządku.
Ani jakichś specjalnych wielkich potworusów, ani tych wnętrz niesamowitych nie mieliśmy, nie? Jakby, czy krajobrazów. No jest wszystko takie, pod tym kątem jest może faktycznie kameralnie. Wiem, że mówiłem, że nie do końca, ale tak naprawdę wszystko się dzieje głównie we wnętrzach, więc no tu mam wrażenie, że ci artyści, nawet jakby chcieli, to nie bardzo są w stanie się popisać, a też nie o to chodzi, nie? No, żeby pieczołowicie oddawać, kurczę, wszystkie elementy Sokoła, więc znowu spoko i tyle, no. Bez sensu, żebym to powtarzał kolejny raz.
No dobra, to było dobrze, to teraz przejdźmy do Dnia Życia.
to teraz będzie gorzej. Dzień Życia, zeszyt specjalny, który kilka lat temu był zapowiadany. Mieliśmy go nawet przeczytać i omówić, chociaż ja jak słyszę Dzień Życia, to już mnie coś boli, bo tak jak wspomniałem na początku, gdy po 10 czy kilkunastu latach wracają do żartu Han strzela pierwszy, no to już dawno go nie słyszałem i się uśmiechnąłem, nawet jak to jest wplecione gdzieś tam w zdanie wcześniejsze. A Dzień Życia to jest coś, co kiedyś było zakopane i nikt nie chciał o tym wspominać w Lucasfilmie, a odkąd Disney przejął, to jest taki ha, 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 taki żarcik. To jest tak jak ten królik Jax z tych pierwszych Marveli, którego wlepiają gdzie się da na koszulkach, na Celebration, figurki i tak dalej. I wszyscy ha, ha, królik Jax, nie? Śmieszne, nie? No i ten Dzień Życia to też takie śmieszne i takie no nieśmieszne właśnie. No i to jest komiks, który wyszedł chyba w listopadzie albo w grudniu, bo to jednak był taki one-shot świąteczny. Mhm. I dostajemy tutaj antologię czterech historii. O twórcach ty chcesz coś, Jerry,
krótko,
mówić?
Krótko, bo tutaj mamy przynajmniej trzy nazwiska odpowiedzialne za scenariusze, które są rozpoznawalne gwiezdnowojennie, bo za ramę odpowiada Kevin Scott, za historię numer jeden odpowiada Justina Ireland i ona jest historią z czasów Wielkiej Republiki. Za kolejną odpowiada Jody Hauser, która pisała pilotów TIE, między innymi, ale to tak nawiązuje do tego, bo to akurat omawialiśmy. Ona też pisała adaptację Rogue One i Trauna bodajże. I sporo pisała przy Age of Republic, przy tej serii. No a czwarty do Bridge'a, Steve Orlando, no to jest scenarzysta, o którym nic nie powiem, bo on też chyba nic w zasadzie większego w Gwiezdnych Wojnach i chyba w ogóle nie stworzył. Także no trzy nazwiska, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, dosyć rozpoznawalne i no my raczej większość, jeżeli się stykaliśmy z tymi twórczyniami, twórcami, no to raczej chwaliliśmy. No tutaj ja przynajmniej chwalić nie będę, a rysowników pomijam tak naprawdę dosyć świadomie, bo tutaj ja nic o nich nie wiem, więc to nie wchodźmy w to dalej, myślę.
No tu nie mieli za bardzo pola dokładnie, do popisu, no tak. Bo to jest jednak one shot, co prawda
grubszy,
ale nie sprawdzałem. No ale wiesz, masz cztery historie plus rama, która się ciągnie między każdą historią. To nie jest tak jak w klasycznych antologiach otwarcie i zamknięcie. Historia podzielona na dwie części. Tylko tutaj między każdą historią biegają i się gonią. Tak jakbyśmy, nie wiem, no mieli nam przypominać, że coś się dzieje w trakcie. Nikt tego nie opowiada. Przecież to jest niepotrzebne. Taka sama konstrukcja jest dziwaczna. I te historyjki to są takie prościzny, które mają się wszystkie kończyć celebracją Dnia Życia, więc no umówmy się, żaden z tych twórców nie miał tutaj wielkiego pola do popisu i żadnemu się tak naprawdę nie udało nic wykrzesać ciekawego z tych historii, ale czy ty, Rychu, chcesz się podjąć streszczenia tego komiksu, czy ja mam to już zrobić?
Nie, absolutnie nie chcę. Ja nawet nie wiem, czy my chcemy streszczać każdą z tych historii
każdą
po drodze.
Nie, bo ja nawet nie jestem w stanie niektórych streścić, bo ich po prostu nie rozumiem. Ale co można by powiedzieć o tym komiksie? Ta rama fabularna dzieje się już później. To jest już czas po szóstym epizodzie. Tutaj mamy jeden kadr, wspomnienie Lei z małym Benem Solo. Przy czym no, nasz Han jakoś się nie zestarzał bardzo mocno. Jest narysowany jako raczej młody chłopak. I ten komiks też ma tonę nawiązań.
Mm-hmm,
no
to
bo
prawda.
Ta rama fabularna dzieje się w Black Spire na Batu. Jest tam Kanji Club, który ściga Hana Solo i ten, jak on się nazywał, Lasu Lich. Nie pamiętam dokładnie, o którym ostatnio mówiliśmy. Tak jest, też jest tu wspomniany. Natomiast te cztery historie to jest powieście świąteczne ozdoby, a w zasadzie trzy historie, przepraszam. Płatność przy odbiorze i dar światła. I tak jak pierwsza mogłaby być czymś fajnym, bo to jest Wielka Republika, to jest Kashyyyk, tutaj mamy postaci z Wielkiej Republiki, mamy Buriagę, mamy jego mistrzynię Nip Asek, mamy ojca Czubaki, Atichitkat, ten nie umiem wypowiedzieć, który przecież brylował w Holiday Special. Mamy Drengirów, ale sama historia to jest pierdoła o tym, żeby pokonać Drengiry, które
podgryzają drzewa na Kashyyyku.
Podgryzają drzewka, na których trzeba powiesić te kule Dnia Życia. Druga historia to jest jakiś gang Trangoszanów, którym Han i Chewie pomagają, no i znajdują w ich plecaku kulę Dnia Życia właśnie i zaczynają tam się bić i są jacyś niewolnicy Łuki i ja tak naprawdę nie wiem, o czym jest ta historia. Natomiast trzecia to jest też segment, którego ja nie czaję do końca. On się gdzieś tam rozgrywa, chyba jego akcja w czasie rebelii bardziej. Mamy Leję, mamy droidy, C-3PO i R2-D2, mamy Hana i Czubakę. I oni są na jakiejś planecie i coś tam się dzieje i wychodzi ostatecznie, że ci ludzie na tej planecie koordynują działania rebelii przez dziecięce piosenki, które są śpiewane na ulicy. No i ja więcej nie powiem. Każda z tych historii kończy się celebracją, świętem. Uhuhu, pośpiewamy, jesteśmy w szatach, kule dnia życia, dzień życia i świętujemy.
Mhm. No jakby centralny jest w tym wszystkim Wookie, nie? No bo to jest ich święto w sumie, więc no tutaj mamy taki nacisk może trochę większy na Czubakę, tak, no bo tu mamy oczywiście znowu ten taki, no w cudzysłów biorę to konflikt między Czubaką a C-3PO, czy ten brak wrażliwości C-3PO i jakieś tam akcje między nimi w tej trzeciej historii, no to co wspomniałeś, to co mogło być potencjalnie tą najfajniejszą historią, nie? I ta, która mi się podobała najbardziej, ale nie dlatego, że była dobra, tylko dlatego, że po prostu zahaczała o Wielką Republikę. Mamy Nib, której no, w samych książkach za dużo niestety nie mieliśmy. Ta druga historia, no to tak jak mówiłeś, no jest, trafiają, odbijają tych Wookich z niewoli, tyle. No więc to ważne święto dla Czubaki i to jest ten motyw przewodni plus ta rama, gdzie...
No ta rama bezsensowna, nie? Po co ona jest? Zaczynają go ścigać na początku, no i to jest moglibyśmy taka, dostać finał na koniec.
To jest czwarta ale historia po to, tak naprawdę.
Ale
no
po co
więc...
jeszcze wklejać to między historię, nie? Że on biega, postrzela, czymś rzuci, coś tam
tak,
i...
Tak, więc to
historia.
Tak się wspomina, można absolutnie było zrobić cztery historie i to też byłaby w porządku, antologia, nie miałoby to żadnego znaczenia.
Nie.
Znaczy w porządku, byłaby taka sama, jak tak, jest teraz, tak. Może tak.
Znaczy, dla mnie to jest bardzo niedobry komiks, słaba antologia i mnie osobiście nawiąże nawet nie tyle do fabuły, bo tu...
Słuchajcie, najlepszy dzień życia to jest Star Wars Lego Holiday Special, nie? I to jest...
Nie widzieliśmy,
Ja widziałem, ale ja właśnie chciałem do tego trochę nawiązać, że ja wam powiem, że tak jak nad tym komiksem ja nie chcę nawet za bardzo nim gadać. On jest nędzny. Ja się też próbowałem połapać w tej ostatniej historii, tej, która się w czasie rebelii dzieje i ja też nie rozumiem, o co tu chodzi za bardzo. Po prostu każda jest skonstruowana na zasadzie takiej, żeby ten dzień życia tutaj wcisnąć i to wszystko. Ale mi się to ogólnie nie podoba. Tak nawiązując do tego, co ty, Mando, powiedziałeś, że oni cały czas do tego jakoś tam wracają, to ja trochę tego nie rozumiem, bo ten oryginalny Holiday Special, on jest absurdalny, on się źle zestarzał, ale no jak już...
Czy on wtedy był zły, to...
No
tak, on był fatalny od day
ale
one.
No też umówmy się, jak współcześnie tam widzimy te porno gogle tam wujaszka Łukiego, no to, to się jeszcze zestarzało gorzej niż te od day one, co Rychu mówisz, ale jak już jakby próbujemy to gdzieś tam inkorporować, to ja naprawdę wolę mimo wszystko ten absurdalny Holiday Special, który no, ma ten swój urok takiego właśnie jakiegoś kwasowego tworu z innej epoki, ale z oryginalnymi aktorami, z dziwnymi motywami.
No bo wiesz, jak Disney do tego podchodzi, nie? Tak jak podszedł do nowej trylogii. Mamy Star Warsy i mamy Star Warsy i tyle. I nie musimy mieć pomysłu, bo mamy
Dokładnie.
Star Warsy. I tak samo podchodzi
Dokładnie
do tego.
Tak.
Mamy Dzień Życia, mamy Jaxa, mamy jakieś żenujące karty historii Gwiezdnych Wojen, więc ha, będziemy się śmiać. Dzień Życia. Jest Dzień Życia napisany na okładce.
No ale właśnie
nie trzeba.
O to chodzi, że ja bym wolał, żebyśmy nie wiem, zrobili nawet dostępny ten Holiday Special, bo przecież on chyba legalnie nadal jest nigdzie niedostępny, a nie po prostu próbowali naprawiać coś, co jest złe, bo ten Dzień Życia był durnym pomysłem od samego początku i dla mnie to się nie sprawdza. Po prostu wiecie, to jakby idea takiego specjala świątecznego to nie jest coś, co moim zdaniem sensownie jesteśmy w stanie wplatać w Gwiezdne Wojny. Nie? No to ja rozumiem tego rodzaju rzeczy w jakichś serialach właśnie, które są produkowane przez ileś tam miesięcy, czy lecą przez ileś tam miesięcy, mamy raz na jakiś czas odcinek specjalny, spoko, ale tutaj to się nie sprawdza i tylko ten komiks to uwypukla, to tylko dostajemy czarno na białym, że to nie ma prawa się udać, bo nawet nawiązując do tego, co tylko wspomniałeś o tym LEGO Holiday Special, ja to oglądałem i też nie jestem fanem. W tym sensie, że...
Znaczy wiesz, tam to się jeszcze całkiem nieźle ogląda, dlatego że lecimy przez wszystkie 6 czy 9 filmów. Nie, bo taka jest konstrukcja tego. Znowu, do dupy klamra, która jest absolutnie, klamra jest absolutnie beznadziejna, ale lecimy sobie przez kluczowe, absolutnie kluczowe momenty każdego filmu.
Ale tutaj masz fajne, humor jest... Lego i znów masz absurdalne po prostu pomysły, bo ja pamiętam te niektóre sceny cały czas, no to po prostu to jest właśnie ten humor Lego, który był, nie wiem, w tych wcześniejszych grach Lego Star Wars, też taki naprawdę slapstickowy, przygięty, często prezentujący znane sceny w kompletnie inny sposób. I tutaj to działało.
No to w nowych Lego Star Wars też tak jest. Nie?
No też, no. Ale mam wrażenie, że nie aż do tego stopnia. Nie?
Ale one są trochę bardziej poważne, nie? Można znowu biorąc to w cudzysłów.
Tak. To jak ty, Mando, nie grałeś w te stare Lego Star Wars, to uwierz mi, to jest inny poziom. Nie? To musisz sobie obejrzeć filmiki, bo tam były całe filmiki takie fabularne, gdzie były całe sekwencje, bo jednak w tym Skywalker Saga oni mocno ograniczyli te filmy w misjach i tego tak dużo nie ma. W tych starych to było naprawdę tego dużo. Zresztą no to było widać tam, jak są też te Lego opowieści droidów chyba, czy coś takiego.
Ale
no.
To dyskusja na inny temat. Dokładnie. Ja mam wrażenie, że w tych nowych pobiegasz 3 sekundy i film pokazują, żeby fabularnie się kleiło, ale to nieważne.
Tak,
nie, no, rozumiem, to, o co ci
tak,
chodzi.
Tak. Sobie
kończąc myśl, to jest do dupy po prostu pomysł, nie?
Ale no tak, no, dzień życia jest złym pomysłem, no. I tyle, więc wzięli do dupy pomysł i zrobili z niego komiks, dokleili do Hana, no bo gdzieś
nikt
musieli,
by tego nie kupił, jakby nie
nas.
Było tego w integralu Hana.
Ale też, żeby było jasne, ten komiks nie jest prześmiewczy, nie? Bo ja to tak powiedziałem, że oni sobie taki żarcik. To jest taki, to jest sam dzień życia, który kojarzy się wszystkim z Holiday Special, to jest cały żart tego, bo ten komiks nie jest prześmiewczy.
Nie,
on jest
nie.
Taki, to jest taki...
On wręcz się stara być poważny,
najprostszy możliwy komiks
świąteczny.
On
ma dotykać jakichś emocji czy uczuć nawet z tym,
ale
z tym, no
wiecie,
mówię,
co, no,
jak to jest ważne
ja
dla człowieka.
Ja trochę siedzę w świątecznych rzeczach i czasami takie rzeczy powstają na święta. Takie, że tam nie ma żadnego wielkiego pomysłu na fabułę. Proste historyjki, byleby była choinka, kolędy i ten klimat świąteczny, żeby to się sprzedało w czasie świąt. I to takie trochę jest, tylko tutaj no rozumiem, że wykorzystują święta, które są gdzieś tam w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale to jest taka prostota. Tutaj ani razu się nie zaśmiejemy, tutaj możemy zasnąć ze 3 razy, chociaż to tak krótki komiks. To takie proste pierdółki, jest jakiś problemik, jest rozwiązany i wszyscy siadają przed choinką, dzielą się prezentami i śpiewają kolędy. To jest taki komiks po prostu.
Mhm. Tak. No i ja tutaj już nic nie dodam. Słaba rzecz i już niech zaorają ten dzień życia. Nie wracajmy do tego.
No
słuchajcie, tak, ale wiesz, ale to jest dodatek, nie? Który powstał i możemy krytykować sam fakt istnienia tego komiksu, ale to, że on się tutaj znalazł, ja jestem zadowolony, bo ja czytałem tego Hana, nie wiedziałem, że tutaj to będzie. Nie miałem tej świadomości. I wiesz, wiedziałem, że ma 5 zeszytów, ja mówię, kurde,
gruby,
przeczytałem 4, a tu jeszcze zostało z 2/3 tomu, o co chodzi, nie?
No
I,
faktycznie,
i ja
byłem
zadowolony, że to tutaj jest, bo 5 zeszytów to jest może i cienki tomik, ale to jest jednak, zdarza się nieraz, nie? To jest taka afra, powiedzmy. I nagle dostajesz jeszcze dodatkowo coś. No, że to jest nędzne i że nie dostarczyło mi żadnych fajnych wrażeń podczas lektury, To pewnie źle, że zyskałbym 20 minut życia, jakbym tego nie przeczytał, ale ja się cieszę, że to tutaj jest, bo to już powstało, więc przynajmniej mam to i się zapoznałem. Teraz o tym zapomnę i tyle.
Mhm. No słuchajcie, tyle się mówi o tym, że Disney robi jakąś zmianę kierunku, jeśli idzie o MCU. ma być mniej, a lepiej. Może też w Star Warsach też będziemy dostawali mniej takich potworków. To rozumiem, Mando, że ciebie to cieszy. Znaczy fajnie, no takie samo jak fajnie, że ten Holiday Special był i że teraz w tej chwili to jest, wiecie, kurczę, no taki butlek, gdzieś tego trzeba szukać po internetach. Znaczy nie jest to szczególnie trudne, nie? Ale zawsze dla fandomu to jest jakiś tam fajny smaczek i tutaj no, znowu, no, czy to jest, czy tego nie ma, to nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Nie sprawia to, że ja patrzę teraz dużo gorzej na Gwiezdne Wojny, ani absolutnie tym bardziej dużo lepiej.
Ale mówisz o filmie.
Tak, ale mówię też o tym komiksie, no, który tak no. Jak mówimy, no, siedzi balls deep, tak, w całej tej idei płynącej z tego filmu, więc mówię, no.
Film to jest mega ciekawa rzecz, że to powstało. Ja pamiętam do dziś swoje pierwsze, swoją minę i tonę myśli przelatujących, gdy odkryłem ten film. A jako nauczyciel no, spotykam się z uczniami młodymi, którzy niekoniecznie wiedzą o jego istnieniu i już też miałem takie sytuacje, że ich poinformowałem, że takie coś jest, że jest oryginalna obsada, a potem widziałem reakcję na twarzy, jak odpalali
YouTube.
Ale
nie, to odbiegamy od tematu, ale to ja tylko mogę powtórzyć, że naprawdę uważam, że Disney lepiej by zrobił, gdyby objął tą żenadę po prostu z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo moim zdaniem to jest po prostu kawał historii kina w pewien sposób, no bo to możemy odsyłać do podcastu o Holiday Special, który gdzieś tam jest, ale wiecie, no jednak koncepcyjnie to, jak to było zbudowane, na co to było oparte, jakie oni tam motywy mieli, że tam to był ten miks jakichś programów kulinarnych, to była taka wariacja, nie wiem, jakiejś telewizji śniadaniowej momentami z jakimiś innymi scenami.
Tak, dokładnie.
Więc po prostu
dokładnie,
na poziomie
taki był format,
stricte
no.
filmoznawczym, to uważam, że to jest mega interesująca rzecz i oczywiście jest to porażka, ale i marketingowo, i filmoznawczo to jest po prostu super ciekawy przypadek bardzo złego filmu. I odrestaurujmy to, wrzućmy to na Disney Plus i zapomnijmy, że chcemy to kontynuować w nowym kanonie. Nie róbmy już żadnych nowych historii o Dniu Życia, tak? Już nie rozmawiajmy o Dniu Życia.
No, słuchajcie, w tej chwili już AI potrafi cuda, więc widzę, że ludzie już rzucają naprawdę mocno odrestaurowane wersje na YouTube'a i poprawione. Więc myślę, że i bez Disneya będziemy w stanie to, możemy to naprawdę przyzwoitych warunkach sobie obejrzeć.
No tak, ale tylko niech skończę już te żarty, bo jak mamy czytać kolejne komiksy na tym poziomie, a to był naprawdę nędzny komiks, to
myślę,
szkoda,
że coś w tym roku dostaniemy na święta, bo poprzedni Holiday Special już kawałek temu czasu był, więc myślę, że możemy się czegoś tam w tym roku spodziewać.
I będzie kolejny dzień zmarnowanego życia. Dobrze, zakończmy, bo odpływamy w różne rejony. Ja czekam na drugi tom tego komiksu, bo nawet jeżeli ta recenzja wybrzmiała trochę krytycznie, to mi się to całkiem dobrze czytało i fajnie, że w sumie teraz to przeczytałem, nie będę musiał do niego wracać, bo za chwilę sięgnę po drugi tom i z przyjemnością do niego usiądę, bo jestem w miarę podjarany po tym pierwszym tomie.
No, tak jak mówiłem, jak ktoś lubi Afrę, to na pewno będzie lubił. Także śmiało brać, czytać. Świata nie zbawi, ale jest fajną komiksem.
Tak, to jest też klucz do tego komiksu, to jest to, co Mando w którymś momencie powiedziałaś. Mamy Hana, którego nie ma w tej chwili, więc to też jest pod tym kątem dobra rzecz, dobra rozrywka i ja myślę, że to nie wybrzmiała jakoś negatywnie ta recenzja. Spoko, sympatyczny, bezpretensjonalny komiks, a drugi tom wkrótce, więc mam nadzieję, że pogadamy o nim sobie też za niedługo.
Dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
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 You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!